Drogą umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo. Pomimo tego, że jest to ostatnia usługa w dniu dzisiejszym, to nie miałem przywileju ze wszystkimi się Wami przywitać, wybaczcie mi, ale pragnę przywitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Staję przed braterstwem z wielkim drżeniem, z wielkim wstydem. Kilka lat temu, pamiętam, po dość długiej przerwie przyjechaliśmy do Białogardu. I rozmawiając z jednym z braci tutaj, gospodarzy, mówię, wiesz bracie, aż wstyd się przyznać, że tyle lat minęło, a ten brat mi mówi, masz rację, wstyd. To było parę lat temu, braterstwo. Na ile Pan Bóg pozwala, naszym pragnieniem jest być wśród Was i rozmawiać z Wami i cieszę się, że dzisiaj mogę Was wszystkich zobaczyć. Jest to dla nas wielkim błogosławieństwem i wielkim przywilejem. To miejsce dla mnie osobiście jest bardzo szczególne. Bardzo szczególne. To był jeden z pierwszych kursów moich jako małego dziecka, kiedy tutaj przyjechałem. Pamiętam, brat Andrzej Dąbek prowadził ten kurs. Bracie Andrzeju, jeżeli tu jesteś, to dziękuję Ci za ten kurs. To było wiele lat temu. To było 30 lat temu, około 30 lat temu, braterstwo. I to mi uświadamia, jak szybko ten czas mija. Jak bardzo jesteśmy poddani próbie czasu. Ale i z tym kursem, i z tym miejscem, braterstwo. Z tym miejscem jest związanych wiele innych wydarzeń w moim życiu. Bo tutaj 26 lat temu poznałem swoją żonę, swoją przyszłą żonę. Mieliśmy zaledwie 15 lat. Ktoś by powiedział, braterstwo, to dzieci, to dopiero dzieci. Tak było, ja to przyznaję, braterstwo, tak było. Byliśmy jeszcze dziećmi. I dziękuję Panu Bogu za to, że jesteśmy małżeństwem tyle lat. Dziękuję Panu Bogu za to społeczną, którą mamy i za to wsparcie, które otrzymaliśmy i od Was, braterstwo, i od Pana Boga przez tyle lat. Ale z tym miejscem, braterstwo, dla mnie jest jeszcze jedno wydarzenie związane, które dla mnie jest bardzo ważne. Bo 10 dni temu minęło 20 lat, jak razem z moją żoną przyjęliśmy symbol chrztu, a wykładem służył brat Jasiu Kopak. Był to Kraków, było to 20 lat temu i znowu, braterstwo, widzicie, że ten czas naprawdę szybko mija. Zastanawiam się nad tym, ile razy upadałem w tym czasie. Ile razy, braterstwo, podnosiliście mnie, ile razy Pan Bóg dopomagał nam w naszym życiu. Jestem świadomy tego, że przejmujemy naukę nie tylko od apostołów, od naszego Zbawiciela, ale od tych, którzy nas wychowują. Od naszych rodziców, od naszych braterstwa, od naszych zborów. Bo zbory nas wychowują. Jestem pełen podziwu, braterstwo. W zeszłym tygodniu chowaliśmy brata i po pogrzebie jedna z wnuczek brata pyta, braterstwo, czy dziadek zostawił jakieś notatki po sobie? Myślę, braterstwo, ja osobiście bardzo cenię sobie to, że młodzi chcą zaglądać do tych notatek, że chcą się uczyć od starszych. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne. Powiem, braterstwu, że te spotkania, ta społeczność przywiodła i mojego tatę, brata Zdzisława, i mojego teścia, brata Stasia, w miejsce, które bardzo dobrze znacie, do Betanii, gdzie za czasów, no wiele lat temu, braterstwo, był budowany ten dom. I taką anegdotę trochę mamy rodzinną, gdzie braterstwo się nie znali, braterstwo przyjechali z różnych miejsc Polski, rozmawiali wieczorami. Wiecie, braterstwo, którzy tam służyli, jaka to była praca, że ta praca była ciężka, było wykonywane wszystko ręcznie. Ale bracia wieczorami siadali i dyskutowali. I ja kiedy wróciłem z tego kursu z Białogardu, tata, pamiętam, zapytał mnie, czy... Wiecie, braterstwo, jak to tata czasem pyta, czy były tam jakieś fajne dziewczyny. Ja mówię, no jak to nie było? Taka jedna wpadła mi w oko. I mój tata skojarzył, że to od braterstwa Kuc. I wiecie, braterstwo, jest taka anegdota, że nasi ojcowie, kiedy spotkali się w Datanii, kiedy budowali ten dom, to jeden do drugiego mówi, to chowaj mi te córki dla moich synów. I tak, braterstwo, Pan Bóg błogosławił, że dziękuję Mu za to. Dziękuję Mu za braci, za ojców, za to, że możemy się uczyć od innych. Że starsi mogą nam przekazywać swoją wiedzę i przelewać na nas to błogosławieństwo. Takie wydarzenie chciałbym, braterstwu, jeszcze z życia podać, dotyczące także i zboru, w którym wyrastałem. Jak braterstwo wiecie, urodziłem się w Białymstoku, tam dorastałem. To werset, który mamy, nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Braterstwo zwracali uwagę na to, że nasza Rzeczpospolita jest w niebie. Taki przykład, którym chciałem się braterstwem podzielić. Kiedyś do jednego z braci, który pracował w zakładzie szklarskim, dobrze znanym przez braterstwa zakładzie sprzed wielu lat. Były to czasy ustroju, gdzie ten ustrój się w Polsce zmieniał. Przyszedł pewien człowiek, który chciał wywiesić plakaty reklamowe na nowego prezydenta i zapytał tego brata, czy proszę pana, chciałbym wywiesić taki plakat. Ten brat odmówił. Człowiek zaciekawiony, to pana nie interesuje, co się tutaj będzie działo w Polsce, jakie zmiany może nastąpią. Ten brat odpowiada z czystym sumieniem, nie, bo moja Rzeczpospolita jest w niebie. I my czasami, braterstwo, mówimy o pewnym budowaniu, mówimy o stawianiu fundamentów, mamy piękne przykłady, do których za chwilkę sięgniemy. I często może byśmy chcieli, braterstwo, mówić o miłości. Często może ta miłość chciałaby się nam tak bardzo przelewać w naszych wypowiedziach, abyśmy mieli jak najwięcej, a często może, braterstwo, zapominamy o takim twardym pokarmie. O pokarmie, na którym nie jedni z braterstwa zjedli zęby, jak to mówimy popularnie. Często, braterstwo, może być tak, że ta miłość to jest takim trochę, nie chciałbym użyć złego słowa, ale może być takim zaślepieniem dla nas przed twardymi naukami, że może my tą miłością chcielibyśmy się zasłaniać. Ja, braterstwo, powiem szczerze, kiedy byliśmy ostatnio w Mołdawii i miałem przywilej z braterstwem w Mołdawii dzielić się pewnymi słowami, które dzisiaj także chciałbym przytoczyć, to zrozumiałem przy tłumaczeniu siostry Joanny, która stała obok mnie, że wiele słów w językach obcych ma swoje przełożenie na fizyczną sprawę, na fizyczną, czy to imię, czy to rzecz. Jest takie słowo w Piśmie Świętym, bardzo dobrze przez braterstwa znanym, jak imię Piotra, Szymona Piotra. I kiedy służyłem tym wykładem, to siostra Joanna powtarza przysłowie skała Pietro. Pietro, Pietro. I ja dopiero, braterstwo, wtedy uświadomiłem sobie, że rzeczywiście to imię Piotra ma takie przełożenie na tą skałę. O, tak jak, braterstwo, czytamy w Ewangelii Mateusza dobrze znane braterstwo słowa z 16 rozdziału, gdzie Pan Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Syna Człowieczego. I pamiętacie, braterstwo, doskonale tę odpowiedź apostoła świętego Piotra. Doskonale ją pamiętacie. Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I co Pan Jezus na to odpowiada? Pan Jezus odpowiada, że co, Szymonie, jesteś? Jesteś błogosławiony. Jesteś błogosławiony, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I potem Pan Jezus dodaje, że ja Ci powiadam, że Ty jesteś kto? Ty jesteś Piotr. Piotr, I dodaje, i na tej opoce zbuduję Kościół mój. Na tej opoce, na tej skale. Piotr jako opoka, jako skała. I braterstwo, ci, którzy tutaj żyjecie, dobrze wam znane są okolice, macie bardzo blisko nad morze. W górach to tęsknimy za takim widokiem. I u nas klimat wcale nie sprzyja, chociażby ktoś powiedział, że w góry to po zdrowie, ale teraz w góry to po chyba chorobę ze względu na jakość powietrza. Zawsze zachwycamy się tym, jak tutaj przyjeżdżamy do braterstwa i możemy to inne powietrze, chociaż jest kawałek do morza, to zakosztować tego powietrza. I zauważyliście na pewno, braterstwo, że przechodząc się po plaży, czy to tutaj w Kołobrzegu, czy w innych miejscach na całym świecie, zauważyliście, że te plaże różnie wyglądają. Na jednych jest piasek, ale na innych jest kamień. Czasami jest większy kamień, czasami jest mniejszy kamień, czasami są drobne kamyki, czasami jest skała. Ta forma, która jest pozostawiona, ma różny kształt i różną strukturę. I zauważycie, braterstwo, że jedne kamienie są duże, inne są małe, a jeszcze inne są gładkie, a inne może są szorstkie. I tak możemy zadać sobie pytanie, co sprawia, że te kamienie są zupełnie różne. Co sprawia, że ta skała jest w każdym przypadku inna. Te, które znajdują się w wodzie, są wyszlifowane. Powiemy, że kształtują je prądy morskie, że kształtują je fale. Też te, które są podatne na wiatr, przyjmują zupełnie inny kształt. Są ostre, są czasami zgłębieniami, czasami łatwiej na nich nogę skaleczyć. I w Piśmie Świętym znajdziemy ponad 200 wersetów związanych z kamieniem i wiele historii związanych z tym budulcem. Znajdziemy pewne historie zawierające informacje, że pewne kamienie były obrabiane, a inne nie były obrabiane. Brat wczoraj wspomniał w wykładzie odnośnie ołtarza i braterstwo pamiętają jeszcze te myśli. Ten kamień nie mógł być obrabiany, tam nie wolno było przyłożyć żadnego narzędzia. Ale na przykład kamienie na pierśniku najwyższego kapłana musiały być odpowiednio przygotowane. Miały mieć specjalną oprawę. I możemy powiedzieć, braterstwo, że kamień w wielu przypadkach jest to pewien budulec. Jest to pewna podstawa, ale także i pewne narzędzie. Może być wykorzystywany w dobrym, a czasami może i w złym celu. I w historii wieży Babel, która miała miejsce po Wielkim Potopie, czytamy, że ziemia, pamiętacie dobrze, braterstwo, miała jeden język, a człowiek wpadł na pomysł wybudowania pewnego miasta i wielkiej wieży. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, a 3 wersecie, czytamy takie słowa. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. I posiadamy tutaj ciekawą, braterstwo, informację, że do tej pory głównym budulcem był kamień i zaprawa. A człowiek wynalazł możliwość wypalania cegły i wiązania jej ze smołą. W takim innym przykładzie użycia kamieni możemy wspomnieć, no, taki przykry przykład, ale kamienowanie człowieka. Ale musimy zdawać sobie, braterstwo, sprawę z tego, że to prawo i ten nakaz dał człowiekowi Pan Bóg. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, od 2 wersetu czytamy, że powiedz do synów izraelskich: ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć. Jaką śmierć? Pan Bóg tutaj mówi. Miejscowa ludność co zrobi? Ukamienuje go. Miejscowa ludność ukamienuje go. I cały ten 20 rozdział w trzeciej księdze Mojżeszowej, braterstwo, jak dobrze pamiętacie, zawiera i nakazy kary śmierci dla tych, którzy dopuszczają się rzeczy, których Pan Bóg nie akceptował. Tak jak na przykład obcowanie mężczyzny z mężczyzną. To jest tam werset 13. I każdy taki przypadek miał być wytępiony spośród narodu izraelskiego i cała ludność miała wykonać ten wyrok. Kamienowanie to podniesienie z ziemi kamienia, nieobrobionego, takiego, który leżał, przydrożnego lub kawałka skały, i rzucenie winnego. Była to forma okazania swojej przynależności do prawa Bożego. Tak kazał Pan Bóg. Ale wiemy, braterstwo, z historii, że naród izraelski wielokrotnie nadużywał tego przywileju czy tego nakazu i źle interpretując sytuację lub słuchając manipulujących lud nauczycieli. Takim przypadkiem między innymi było ukamienowanie niewinnego Szczepana. Ale tak też było, kochani braterstwo, w przypadku innego człowieka, apostoła świętego Pawła. Pamiętacie dobrze, braterstwo, tą historię, że apostoł święty Paweł także został ukamienowany w Listrze, kiedy to Żydzi z Antiochii i Ikonium nadeszli i namówili tłum przeciwko apostołowi Pawłowi. I tą historię mamy zapisaną w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale od 19 wersetu. Kamień według zaleceń Pana Jezusa powinien być podstawą domu. I tak czytając werset, braterstwo, który macie tutaj napisane, i tak sobie pomyślałem dzisiaj, mając przywilej z braterstwem rozmowy przy śniadaniu, że ten werset za chwilę zostanie stąd zabrany i zasili salę, jeżeli znajdzie się tam miejsce, salę, na którym znajduje się posiłek. I będzie to kolejny dowód tego, że konwencja w Białogardzie miała miejsce. Zastanawiałem się nad tym, skoro nasza ojczyzna jest w niebie, to jak ta ojczyzna powinna wyglądać? Czy ona jest zbudowana? Czy co jest podstawą tej ojczyzny? W Ewangelii świętego Mateusza w 7 rozdziale, o 24 wersecie, Pan Jezus podaje nam taką przypowieść o stawianym domu. I pamiętacie, braterstwo, że tam jest mowa i o stawianiu na piasku, ale jest o stawianiu na opoce, na skalę. Oczywiście mamy tutaj przypowieść, ale to porównanie jest bardzo ciekawe. I w tym przypadku, w tym przykładzie znajdujemy bardzo ciekawą informację, że dom, który został zbudowany na skalę, na opoce, nie runie, bo co ma? Bo ma solidny grunt, bo ma solidny fundament. I przypowieść ta przyrównuje każdą osobę, która idzie i postępuje według Pana Jezusa, do człowieka budującego swój dom na twardym fundamencie. Jest takie stwierdzenie jak kamień węgielny, który według wolnej encyklopedii, jak braterstwo zajrzycie do niej, to napisze, że jest to kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgiel ściany.
Ale mówienie złych rzeczy o innych, czy to w czasopismach, czy w różnych środkach masowego przekazu, nikt się nie powstrzymuje przed mówieniem złych rzeczy o innych. Bo kiedy mówimy coś złego o innych, to czujemy
imię budowniczego, a dziś dołącza się także informacje o dacie budowy, często informacje o inwestorze. I wmurowanie takiego kamienia węgielnego jest zazwyczaj związane z ceremonią podpisania pewnego aktu erekcyjnego i umieszczenia go na przykład w tubie, którą umieszcza się w fundamencie budowli. Tak się to praktykuje dzisiaj. Prorok Izajasz nie na darmo nam pisze piękne słowa w 28 rozdziale, 16 wersecie, gdzie czytamy, że dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, to co? To się nie zachwieje. Kto wierzy, ten się nie zachwieje, mówi prorok Izajasz. To proroctwo, kochani braterstwo, jest podstawą zrozumienia, że Pan Jezus, nasz mistrz, jest tym wypróbowanym, cudownym kamieniem. Mocno ugruntowanym, kosztownym. Więc możemy zadać sobie pytanie, kochani braterstwo, jak ten kamień wygląda? Albo jak powinien wyglądać? Mamy takie stwierdzenie, że jest to kamień węgielny. Skoro węgielny, to może sama nazwa nam wskazuje, że jest to czarny węgiel. A może, braterstwo, ta nazwa nam wskazuje, że jest to pewna cegła, jak podaje encyklopedia. Ale myślę, braterstwo, że zdajecie sobie z tego sprawę, że diament jest także węglem. Diament jest węglem, lecz jest bardzo twardy i potrzebuje bardzo dużej siły, aby go obrobić i wyszlifować. Aby stał się tym kosztownym kamieniem. Na tej podstawie pięknego, wypróbowanego kamienia budowany jest cały Kościół. Każdy z nas, kochani braterstwo, na podobieństwo mistrza jest brany w dłoni wielkiego rzemieślnika, Pana Boga i obrabiany. Każdy z nas jest obrabiany, jak ten kamień. Jesteśmy szlifowani, jesteśmy kształtem przyrównywani do tego pierwszego, już wypróbowanego i oszlifowanego kamienia, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tak, kochani braterstwo, budowana jest świątynia, o której czytamy w objawieniu. Znane słowa z 21 rozdziału, a drugi werset. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak co? Jak przyozdobiona oblubienica. Dla kogo? Dla męża swego. Świątynia Salomona, która jest obrazem świątyni Boga Najwyższego, budowana była w bardzo specyficzny sposób. I braterstwo, dobrze wiecie z historii, że kamienie tej budowy były kształtowane już w kamieniołomach, a zanim przewieziono je na miejsce, w którym miały stanąć. I podobnie i drewniane belki były przygotowywane wcześniej. I robotnicy montowali całą tę świątynię bez dźwięku młota, a każdy element był tak dobrze dopasowany, że użycie siły było praktycznie zbyteczne. Skoro, kochani braterstwo, jesteśmy uczestnikami wysokiego powołania, to jesteśmy takimi kamieniami. Jesteśmy kamieniami kształtowanymi przez Pana. To znaczy, że jesteśmy ustanowieni, wybrani na królów i kapłanów. O taką chwałę się ubiegamy, pokazując swoim życiem, czy możemy w ostateczności być za takich uznani. Pamiętacie, braterstwo, z historii, że kapłan to jaki musiał być? Kapłan musiał być bez skazy. Bez żadnej skazy musiał być kapłan. Bez żadnej skazy. Tam mamy dokładny opis tego, co musiał, jakie wymagania musiały być, były postawione kapłanowi. Musiał być bez skazy. A my, braterstwo, musimy pamiętać o tym, to co wspomniałem na samym początku, że my jesteśmy uświęceni przez naszych rodziców, przez naszych dziadków. I często musimy pamiętać, braterstwo, o tym błogosławieństwie, które wynika z ich ofiarniczego życia. To dzięki ich życiu my mamy często to błogosławieństwo. Nie możemy o tym zapominać. Musimy zrozumieć, kochani braterstwo, że będąc w takiej społeczności, jesteśmy w rodzinie kapłańskiej. Jeżeli ktoś tego, kochani braterstwo, nie rozumie, to może się okazać, że wcale nie myśli duchowo, tylko cieleśnie. List do Efezów, 2 rozdział, 19 i 22 werset, mówi następujące słowa. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie i na mieszkanie Boże w duchu. Co do tego wersetu, mamy, kochani braterstwo, w Mannie z 26 września taki komentarz. Wraz z każdym upływającym dniem pamiętajmy o trzech rodzajach naszego związku z Kościołem. Po pierwsze, jako żywe kamienie nadal podlegamy procesowi przygotowania. Po drugie, jako członkowie królewskiego kapłaństwa, niosący arkę, przechodzimy ze stanu przybytku do stanu świątyni. Niektórzy spośród nas już weszli, inni znajdują się jeszcze w drodze. Po trzecie, dla nas, jako dla ludu Bożego, nadszedł czas, abyśmy duchem i wyrozumieniem śpiewali nową pieśń boskiego miłosierdzia, sprawiedliwości, miłości i prawdy. Bądźmy wierni pod każdym względem z wymienionych względów, wypełniając nasze zadania, ponieważ niedługo nasz bieg się zakończy, a chwała Pańska napełni świątynię. Taki komentarz mamy w Mannie 26 września. Jak popatrzymy do Starego Testamentu, to bardzo ciekawym prawem dotyczącym domu, w którym mieszkał naród izraelski po wejściu do ziemi kananejskiej, była ustawa o oczyszczeniu domu. Zapisana ta historia jest w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale od 33 wersetu. I czytamy, kochani tam braterstwo, że jeżeli właściciel domu przyjdzie do kapłana i powie, że pokazała się w tym domu plaga, to kapłan miał zarządzić opróżnienie tego domu, zanim się tam pojawił. Miało to na celu zapobiegnięcie zanieczyszczenia wszystkich tych elementów, które znajdowały się w tym domu. I dopiero potem kapłan mógł przyjść i obejrzeć ten dom. Jeżeli podczas oglądania tego domu kapłan stwierdził, że na ścianach jest plaga w postaci wgłębień zielonkawych lub czerwonawych, które wyglądają jakby były w głębi ściany, to kapłan miał nakazać zamknięcie tego domu na 7 dni. I po upływie onych 7 dni kapłan miał powrócić i stwierdzić, czy plaga się może rozszerzyła, czy może nie. Jeżeli plaga by się rozszerzyła, to pamiętacie, braterstwo, co miał nakazać? Miał nakazać wyrwanie kamieni ze ściany, na których jest plaga. Kamienie, które były na ścianie, które miały plagę, miały być wyrwane ze ściany i miały być wyrzucone poza miasto na miejsce nieczyste. Dodatkowo cały dom miał być wewnątrz, tak jakbyśmy tutaj naokoło, braterstwo, te ściany oskrobali i tynk miał być wysypany na miejsce nieczyste poza miastem. Na miejsce tych wyrwanych kamieni, tych wyrwanych cegieł miały być wstawione inne, a cały dom miał być ponownie otynkowany. Czyli te chore miejsca miały być wyrwane ze ściany, dom miał być oskrobany i na miejsce tych wyrwanych miały być wstawione nowe. Jeżeli po tym zabiegu oczyszczenia zaraza by powróciła do tego domu, to należało ten dom zburzyć i wszystkie kamienie, drewno i tynk wynieść poza miasto na miejsce nieczyste. Czyli jeżeli plaga by powróciła, to cały ten dom miało się zburzyć i wynieść to wszystko na miejsce nieczyste poza miasto. Jeżeli jednak kapłan by przyszedł i uznałby, że plaga się nie rozszerzyła, to uzna ten dom za czysty. I tam jest dalszy ciekawy fragment tej historii, kochani bratysi. W celu oczyszczenia domu, który został uznany za czysty, kapłan miał wziąć, pamiętacie co? 2 ptaki, drewno cedrowe, nitki karmazynowe i chyzop. Jeden z ptaków miał być zabity nad naczyniem glinianym, w której była woda. Następnie kapłan miał chwycić żywego ptaka wraz z tym drewnem cedrowym, tymi nitkami karmazynu i z tym chyzopem. Miał zanurzyć je w naczyniu. Zamoczonymi elementami należało pokropić dom 7 razy w celu oczyszczenia, a żywy ptak, który był zamaczany, którego trzymał w ręce, miał być wypuszczony na pole poza miasto. I możemy, braterstwo, powiedzieć, że nasze życie jest takim domem, możemy powiedzieć, że powinniśmy pozbyć się tego grzechu. Ale ta historia jest na tyle ciekawa i na tyle specyficzna, że dotyczy ona pewnego okresu czasu, który dotyczył wejścia narodu izraelskiego do ziemi kananejskiej. Bo Pan Bóg powiedział do Izraela, kiedy wejdziesz do ziemi, którą ja Tobie dałem w posiadanie, kiedy wejdziesz do tej ziemi i wtedy by się to stało, to uczynisz te rzeczy. W oczyszczeniu domu znajdziemy, skoro ona ma dotyczyć wieku tysiąclecia, która ma dotyczyć nowego czasu wejścia do ziemi kananejskiej, to w oczyszczaniu domu znajdziemy lekcję przywracania ludzkości do doskonałości. Dom to nowy czas, odnowiony dom, nowy wiek, w którym ludzie będą przywracani do życia i każdy, kochani braterstwo, dobrze wiemy, że powstanie z takim nastawieniem serca, z jakim poszedł do grobu. Z takim samym nastawieniem serca. Nie wszyscy jednak będą chcieli być biali jak ten tynk, czyli czyści w swoim postępowaniu, a ich postępki, ich czynności, ich życie będzie wychodziło na jaw jak ten trąd na ścianie, który nam reprezentuje, pamiętacie, braterstwo, co reprezentuje trąd? Grzech. Trąd reprezentuje nam grzech. Czyli te uczynki danego człowieka będą chciały wyjść na zewnątrz. I czas restytucji przewiduje następujące 2 postawy. Ci, którzy podporządkują się pod nowe prawo, czeka ich wyleczenie. Jednak ci, którzy będą chcieli podporządkować się, nie będą chcieli podporządkować się pod prawo Królestwa, będą wydłubani ze ściany jak te kamienie. Odjęta zostanie od nich biel tynku i zostaną unicestwieni wtórą śmiercią, co jest pokazane przez wyrzucenie tych elementów poza miasto. I tylko od ludzi będzie zależało, czy będą chcieli żyć, czy też nie. I dlatego w tej historii pokazane są dwie sytuacje. Jedna dotyczy uleczenia domu, a druga dotyczy całkowitego zniszczenia tego domu. Całkowite oczyszczenie dotyczy, jestem przekonany, braterstwo, końca wieku tysiąclecia, kiedy to swoje zastosowanie w pełnym tego słowa znaczeniu znajdzie ofiara Pana Jezusa. Pamiętacie, braterstwo, jakie symbole mamy pokazane w tym drzewie cedrowym czy w nitkach karmazynu? Jeżeli, braterstwo, lubicie cienie przybytku, a powiem szczerze, że brat Stasiu, mój teść, zarażał nas bardzo często cieniami przybytku i bardzo sobie ceniłem te rozmowy, to braterstwo, wyczytacie w cieniach przybytku, że drzewo cedrowe reprezentuje nam co? Życie wieczne. Nitki karmazynowe to krew ukupowa, a chyzop to oczyszczenie. Zabicie jednego z ptaków, a uwolnienie żywego mogłoby nam reprezentować rozpoczęcie się nowego okresu czasu, gdzie cała ludzkość zostanie uwolniona spod więzów grzechu i śmierci przez zasługę okupowej krwi oczyszczającej ludzkość dzięki żyjącego na wieki kompletnego Kościoła Chrystusowego. Trudny obraz. Trudny obraz. Być może dyskusyjny obraz. Być może tylko braterstwu zasugeruję to jako temat do rozmowy. I kamień przewija się przez zapisy Słowa Bożego w wielu historiach. Innym jest zastosowanie kamienia do ustanowienia pamiątki z powodu jakiegoś wydarzenia. Kiedy za czasów Samuela, pamiętacie, braterstwo, tą historię, kiedy skrzynia przymierza wpadła w ręce Filistyńczyków, to w tej wojnie zginęło obydwóch synów Heliego, Hofni i Pinehas. W tym dniu jeden z wojowników izraelskich, Beniaminita, wyrwał się z boju walki i przybył do Sylo jak najszybciej, skąd wzięta została skrzynia, i objawił to, co się wydarzyło. I Heli, kiedy usłyszał tę historię, kiedy usłyszał, co się stało, spadł z krzesła na wznak i złamał sobie kark. Po porażce Izraela, Filistyńczycy, kiedy zabrali skrzynię, to postawili ją w świątyni swojego Boga, Dagona w Asztodzie, w wyniku czego Pan Bóg zesłał na nich karę i były to zniszczenia i wrzody odbytnicy. I kiedy Filistyńczycy zorientowali się, że to w wyniku przetrzymywania skrzyni pańskiej są te cierpienia, jakby chcieli pozbyć się problemu i wysłali ją do Gad, które, jak wiemy z historii, także było odebrane Izraelowi. Także i w tym mieście Pan Bóg ugodził Filistyńczyków, tych mieszkańców, i wszyscy od małego do wielkiego zachorowali na wrzody odbytnicy. Wyprawili więc to skrzynię do Erkonu, w którym znowu nagle pojawiło się wielkie zamieszanie z powodu tej arki, którą Filistyńczycy chcieli odesłać. Nie chcieli być chorzy, więc postanowili, no to odeślemy do następnego miejsca. I ludzie, którzy tam byli, słyszeli o tych historiach i zorientowali się, wielki szum powstał. I przez 7 miesięcy Pan Bóg karał Filistyńczyków za przetrzymywanie arki, w wyniku czego książęta tej ziemi udali się do swoich kapłanów i do wróżbitów po pomoc. Oni to dali taką doradę Filistyńczykom, aby przygotowali daninę pokutną w postaci 5 złotych podobizn wrzodów odbytnicy i 5 myszy ze złota oraz włożyli je do skrzynki. Nie do skrzyni świadectwa, ale do skrzynki. Ci sami kapłani i wróżbici nakazali, aby przygotować 2 wozy, zaprząc 2 mleczne krowy, które nie miały na sobie jeszcze jarzma, i aby włożyć na wóz skrzynię przymierza oraz tą skrzynkę z tymi darami i odprawić te krowy w drogę. Jednak ludzie, którzy odprawiali te krowy, mieli obserwować, co się stanie, jeżeli dostali takie polecenie. Jeżeli by zobaczyli, że schodzą one z drogi, to uznaliby, że wszystkie te problemy pojawiły się przez przypadek. Natomiast jeżeli by zobaczyli, że te krowy idą prosto w kierunku miasta Bet-Szemesz, uznaliby to, że była to sprawa Boga Izraela. I pamiętacie, kochani braterstwo, jak to się stało? Te krowy ruszyły prosto w kierunku Bet-Szemesz. Prosto w kierunku Bet-Szemesz. I był to znak dla Filistyńczyków, że to jest sprawa Boga Izraela. Kiedy wóz dotarł na miejsce, mieszkańcy tego miasta żeli właśnie pszenicę. I zobaczyli, podnosząc głowy, zobaczyli, że pojawiła się arka, że pojawił się wóz z arką. Bardzo się ucieszyli z tego powodu. Wóz dojechał do pola Jozuego, jednego z mieszkańców Bet-Szemesz, i zatrzymał się w miejscu, gdzie był duży kamień. Tam był duży kamień. Od razu zostali wezwani lewici. Zdjęli skrzynię pańską z tymi złotymi także przedmiotami, a drewniane części wozu zostały porąbane, krowy zostały złożone na ofiarę całopalną, a skrzynia pańska została ściągnięta z wozu i została ustanowiona właśnie na tym wielkim kamieniu. Na tym wielkim kamieniu, który był świadkiem. To mamy zapis w pierwszej księdze Samuelowej w szóstym rozdziale od 15 wersetu. A potem od 17 wersetu czytamy takie słowa. A złote podobizny wrzodów, które Filistyńczycy złożyli Panu jako daninę pokutną, są następujące. Jedna z Asztot, jedna z Gazy, jedna z Aszkalonu, jedna z Gat i jedna z Erkonu. Złote myszy zaś, według liczby wszystkich miast filistyńskich, należących do 5 książąt, począwszy od miast warownych, aż do osad wiejskich. I czytamy tu takie zdanie. A świadkiem tego, aż do dnia dzisiejszego jest wielki kamień, na którym złożyli skrzynię pańską na polu Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz. Świadkiem tego wydarzenia był ten wielki kamień. Ale to nie koniec tej historii, braterstwo. Bo ta historia ma swoją dalszą kontynuację. Izrael cieszył się z tego, że Arka wróciła do nich. Ale sytuacja jest dość nietypowa, bo nagle okazuje się, że jest bardzo duża ilość osób, które chce zajrzeć do tej Arki. Chce zajrzeć, co się znajduje w tej Arce. Bo było 50 tysięcy i 70 mężów, którzy zaglądali do skrzyni pańskiej. Pamiętacie, co się z nimi stało? Pan Bóg ich ukarał za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. Zginęli. Najpierw widzimy Izraela, który cieszy się z powrotu Arki, a następnie obchodzi żałobę z powodu śmierci tak wielkiej ilości osób. Mieszkańcy Bet-Szemesz wiedzieli, że skrzynia pańska nie może zostać u nich na miejscu. Wiedzieli, że nie może zostać pośrodku nich. Posłali więc po mężów z Kiriat Jearim i umieścili skrzynię w domu Abinadaba, którego to syna o imieniu Eleazar poświęcili, aby pilnował tej skrzyni. I ta skrzynia znajdowała się w tym domu, pamiętacie, braterstwo, ile lat? 20 lat. 20 lat. I w tym czasie, kiedy ta skrzynia została odesłana, mamy dalszą historię, że Samuel nakazał przez Pana Boga, aby Izrael się oczyścił, aby wyrzucił wszystkich bożków, Baalów i Asztarty. I Izrael, widząc, co się stało i z tymi mężami, tak uczynił. Pozbył się tych bożków. Samuel zebrał w ich miejscowości, która nazywa się Mispa, aby uwielbiać Pana Boga, a cały Izrael czerpał wodę i wylewał ją przed Panem. I pościł i mówił: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Filistyńczycy w tym czasie, kiedy Izrael oczyszczał się, kiedy pokutował, kiedy widział, że Izrael pokutuje, kiedy wylewali wodę, to Filistyńczycy zauważyli taki moment, że mogą zbliżyć się do Izraela i mogą pomścić się za to, co się wydarzyło w ich miastach. Poczuli smak zemsty. i wojska filistyńskie ruszyły przeciwko Izraelowi, a przestraszony Izrael zwraca się do Samuela, nie wiedzą co robić i mówi: nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Pamiętacie, braterstwo, co uczynił Samuel? Samuel wziął jedno jagnię ssące i złożył je Panu Bogu na ofiarę całopalną. I wołał Samuel za Izraelem, a Pan go wysłuchał, w wyniku czego zagrzmiał Pan donośnie nad Filistyńczykami. I wzbudził Pan popłoch wśród Filistyńczyków. I dzięki temu Izrael mógł pobić Filistyńczyków. I mamy tam taki zapis, że bili ich aż pod Bet Kar. I w wyniku tego zwycięstwa Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben Hazer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. I tak jest, kochani braterstwo, w naszym życiu, że my często, mając styczność z tym światem, możemy mieć, każdy z nas może mieć takiego Filistyńczyka. Naszym Filistyńczykiem są nasze namiętności, są nasze słabości. To są przyjaciele, nie przeciwnika. Każdy z nas jest otaczany i atakowany przez wojsko nieprzyjaciela. A jedynym wybawieniem jest to jagnię, baranek przewidziany przed założeniem świata. Według słów Jana 1,29, dobrze braterstwu znanym, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Podobnym świadkiem, jak tamte kamienie, miało być 12 kamieni wyciągniętych z rzeki Jordan, przez którą przeszedł do ziemi obiecanej naród izraelski. Też, braterstwo, pamiętacie dobrze tą historię. Postawione zostały te kamienie na brzegu, ale z brzegu miały być zabrane 12 innych kamieni. 12 innych kamieni postawione miały być w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów, pośrodku rzeki Jordan. I te 12 kamieni postawionych pośrodku rzeki Jordan reprezentuje nam 144 tysiące. Wzięte ze świata i figuralnie zatopione, figuralnie umarłe w rzece Jordan. Natomiast te 12 kamieni zebranych z dna rzeki reprezentuje świadectwo dla świata, które będzie przekazywane ludzkości przez 12 plemion izraelskich w czasie wieku tysiąclecia, pokazanego w ziemi Kanaan, na której brzegu to były ustawione te kamienie. Mamy w Piśmie Świętym, jak wspomniałem, ponad 200 wersetów związanych z kamieniem. I nie jesteśmy w stanie przytoczyć każdej tej historii. I do każdej historii, braterstwo, moglibyśmy oddzielny temat ułożyć. Ale jest pewna historia, która porusza serca młodych ludzi. Historia związana z Dawidem i Goliatem, gdzie pamiętacie, braterstwo, bardzo dobrze, że Izraelczycy bali się tego wielkiego Filistyńczyka, który wręcz pozował przed nimi, bluźnił imię Pana Boga Izraela, a oni się go bali. Nie było nikogo, kto by podjął walkę z nim. I Dawid, pędzony Duchem Pańskim, potwierdzenie tego, że Duch spoczywał na Dawidzie, to znajdziemy w pierwszej księdze Samuela 16-13. On podjął tą walkę z przeciwnikiem. Wziął 5 gładkich kamieni, wziął swój kij do ręki i ruszył do walki. Pełen wierności Panu mówi do Goliata, jak czytamy 1 Samuelowej 17-45. Ty wyszedłeś do mnie z czym? Z mieczem, oszczepem i włócznią. A ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Kiedy Filistyńczyk ruszył przeciwko Dawidowi, Dawid wybiega z szyku bojowego, podchodzi blisko Goliata, wyciąga z torby jeden kamień, wypuszcza go z procy i godzi Goliata prosto w czoło. Zabija Goliata i jak wcześniej mówił, ja cię zabiję i odetnę twoją głowę, i tak czyni. Zabija go i odcina mu głowę. Przy tej okazji moglibyśmy sobie wspomnieć, kochani braterstwo, historię Beniaminitów, którzy wystąpili przeciwko Izraelowi i było wśród nich 700 mężów doborowych, co ciekawe leworękich, którzy rzucając kamieniem z procy potrafili trafić, nie chybiąc co do włosa. To jest historia z Księgi Sędziów, 20 rozdział, 16 werset. Dawid jest typem na Chrystusa. Goliat to przeciwnik Chrystusa. Proca została przyrównana do procy wiary, jak braterstwo pamiętacie, w mannie z 4 września. A kamień do słowa obietnicy. Liczba pięć, która tutaj występuje, moglibyśmy ją różnorako interpretować. Zadając to pytanie na przykład braciom z Indii, to dostaniecie, braterstwo, odpowiedź, że liczba pięć tych kamieni to są pięcioksiąg mojżeszowy. Inni z braterstwa powiedzą, że jest to nauka o wysokim powołaniu. A w tej liczbie pięć jest przedstawiona ciekawa symbolika. Jestem przekonany, braterstwo, że w liczbie pięć pokazana jest klasa Kościoła. Tak jak było pięć mądrych panien. Tam było tych panien trochę więcej, tak? Ale tylko tych pięć było mądrych. To, że Dawid włożył do torby, torba była ze skóry. Ta skóra mogłaby nam reprezentować naszą skórę, może ludzką skórę. Ale Dawid wyciąga jeden kamień. Jeden kamień, którym godzi przeciwnika. Jestem przekonany, że reprezentuje to kompletny Kościół, który ma ugodzić przeciwnika, który ma zniszczyć całkowicie grzech, który ma zakończyć jego władzę. Każde zderzenie tego dobrego słowa Pańskiego z beznadzieją świata kończy się zwycięstwem prawdy. Zacytujmy może słowa komentarza Manny z 4 września. Przeogromny, potężny, a nawet przerażający jest wpływ strachu. Nie dotyczy to jednak tych, którzy poznali Pana przez uprzednie doświadczenia i nauczyli się ufać Mu nawet wtedy, gdy zda się On być daleko. Ten olbrzym strachu i rozpaczy musi zostać ugodzony kamieniem ze strumienia, tak napisano. Proca wiary musi wyrzucić słowo obietnicy z taką siłą, aby zabić przeciwnika i uwolnić nas spod jego władzy. A więc uzbrojeni wyłącznie w Słowo Boże, ufając Pańskiej rózce i lasce, możemy poczuć się odważni i odpowiedzieć narzucającemu się sekciarstwu słowami Dawida, odpowiadającego Filistyńczykowi: Ty idziesz do mnie z mieczem, oszczepem i tarczą, a ja idę do Ciebie w imieniu Pana, zastępów Boga wojsk izraelskich, któremu urągałeś. Tam jest jeszcze jeden symbol w tej historii. Laska. Laska przedstawia nam władzę. Mam piękny obraz, braterstwo. Piękny obraz Chrystusa i piękny obraz Kościoła, który niszczy przeciwnika. Zadajmy sobie pytanie, braterstwo, dlaczego więc kamień? Do każdej z tych zmianek moglibyśmy zacytować inną historię, być może wyciągnąć jakiś inny obraz. Moglibyśmy powiedzieć, że kamień jest świetnym słuchaczem, bo tak naprawdę nic nie mówi. Moglibyśmy powiedzieć, że jest świetnym obserwatorem, bo nic nie komentuje. Ale kamień jest przede wszystkim wyrazicielem czegoś stałego. Jest pewną podstawą, jest twardym przykładem niezmienności. W jednym przypadku jest budulcem, w innym przypadku jest bronią lub narzędziem, a jeszcze w innym przypadku jest świadkiem. Tak jak kamień może być określany wielkością, może być określany swoją wagą, może swoją twardością. Tak przyrównując to do naszego życia, możemy zobaczyć w nim bardzo ciekawe cechy. Możemy go przenieść, ale może być przeniesiony bez użycia rąk, może być ciosany, i może być nieociesywany. Może być piękny, ale może być i brzydki. Tak też jest, kochani braterstwo, z naszym chrześcijańskim życiem. Zapamiętajmy te słowa, że tak też może być z naszym chrześcijańskim życiem. Nasze zachowanie lub nasze słowa mogą być dla innego brata czy innej siostry rzuconym w jego kierunku kamieniem. Nasze uczynki mogą być kamieniem, o który inni mogą się potknąć. Jeżeli się potykają, to mogą i się zranić. Możemy być takimi ostrymi kamieniami, ale możemy być także pięknymi kamieniami, kochani braterstwo, tymi, które były w oprawie złotej. Możemy być kamieniem, który buduje prawdziwą świątynię Bożą, ale możemy być kamieniem, który ją niszczy. Pamiętajmy na słowa z pierwszego listu do Koryntów, 3 rozdział, 16 werset. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli tylko ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Świątynia z czasów Izraela była figurą prawdziwego Kościoła, a apostoł święty Piotr mówi nam w 1 Piotra 2,5, że i wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w co? W dom jaki? Duchowy, w dom duchowy. Ale dodaję tam jeszcze pewne słowa, że nie tylko dom duchowy, ale co? Kapłaństwo jakie? Święte. Dom duchowy, kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze jeden kamień, braterstwo. W zasadzie dwa, które chciałbym jeszcze wam przypomnieć. Jeden z nich to jest bardzo szeroki temat, może nawiązujący także do historii Daniela, która pokazuje, że tam jeden kamień został wyrzucony z procy. Ale jest pewien kamień z księgi Daniela, który właśnie bez użycia rąk został oderwany od skały. Bez użycia rąk został oderwany. I pamiętacie, że uderzył w posąg Nabuchodonozora. Wiecie, braterstwo, i dobrze rozumiecie, że to odnosi się do naszych czasów. Co jest to czas wtórej obecności. Jest to czas niszczenia obecnego porządku, kruszenia tych nóg. To jest czas, w którym przyszło nam żyć, który my naocznie możemy, braterstwo, zobaczyć. Jeżeli ktoś mówi mi, że Pan jeszcze nie przyszedł, to wielu rzeczy chyba nie rozumie. Nie rozumie ani tego proroctwa, bo to proroctwo możemy literalnie, braterstwo, nie. Ale doskonale, braterstwo, wiecie, jak przeczytaliście tomy, że to nie jest literalna rzecz. To jest piękna nauka pokazana. W tym kamieniu pokazany jest Chrystus. W tym kamieniu pokazane jest królestwo, które się rozrasta, które niszczy cały ten pomnik. Tam jeszcze jest ciekawa rzecz w tej historii, gdzie jak pomnik został zniszczony, to został na klepisku, ale zostały jego części. I potem wieje wiatr, który jakby zamiata to wszystko i tego nie ma. Nie ma tego porządku rzeczy, który jest obecnie. To wszystko, braterstwo, ma przeminąć. I na jego miejscu ma wyrosnąć nowe królestwo, królestwo Chrystusowe. I jest jeszcze jeden kamień, a w zasadzie mały kamyk. I tak brat zapytał mnie, jaki masz temat wykładu? Zwycięzcy dam kamyk biały. Tak go nazwałem i dobrze, braterstwo, wnioskujecie, że to jest w zasadzie mały kamyk, ale jest przeznaczony dla wyjątkowej klasy. Jest to kamyk przeznaczony dla zwycięzców, dla maluszkiego statka. Tym kamykiem jest biały kamyk, który każdy ze zwycięzców otrzyma podczas pierwszego zmartwychwstania. Objawiciel święty Jan w 2 rozdziale, 17 wersecie podaje takie słowa, że zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i co? I kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Ta ukryta manna była przetrzymywana w skrzyni pańskiej w złotym wiadrze. Reprezentuje nam to, kochani braterstwo, nieśmiertelność pokazaną w złotym wiadrze oraz niepsującą się naturę będącą duchowym pokarmem. A biały kamyk to pieczęć Ducha Świętego. Pokazana jest w nim czystość. A imię nowe, bo tam nie wyczytacie braterstwo, co jest na tym imieniu napisane. Wyczytamy, że tylko to imię zna ten, który je otrzymuje. Tak? Tak jest napisane. Ale ja wierzę, braterstwo, że imię nowe to imię oblubienicy. Że to imię Chrystusa. Imię Króla Królów i Pana Panów, które otrzymuje każdy wybrany. Tak się Panu Bogu podobało. I dziękujemy Panu Bogu, kochani braterstwo, że mamy ten przywilej. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich 15:14, że Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Nowe imię to przynależność do Pana. Jest to informacja dla zwycięzcy o jego nowej roli w ciele Chrystusa. I jest to, kochani braterstwo, zupełne poznanie planu Bożego. Dlaczego więc nikt nie może znać tego imienia? Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w 2 rozdziale, 14 wersecie odpowiada nam, że człowiek zmysłowy to nie przyjmuje tych rzeczy. Nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań co? Głupstwem. Człowiek cielesny tych rzeczy nie przyjmuje, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I my, kochani braterstwo, rozsądzajmy rzeczy duchowo. Zaglądajmy do takich kamieni, które są dla nas symbolami, które są dla nas pamiątką, które są dla nas lekcją, które są dla nas ostrzeżeniem. Ale nie bądźmy, braterstwo, takimi kamieniami, o które możemy się potknąć, o które może ktoś się zranić. I ja, kochani braterstwo, życzę wam z całego serca, jak sam pragnę, abyśmy budowali świątynię Pańską. Tak, aby każdy z nas otrzymał ten kamyk, ten biały kamyk, na którym będzie to piękne imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Tego, braterstwo, życzę, czego sam pragnę. Zostańcie z Panem Bogiem, niech Pan wam błogosławi. Amen.